W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Łupież to nie tylko problem estetyczny. Może być także sygnałem, że coś niedobrego dzieje się ze skórą naszej głowy albo nawet z jelitami. Wyróżniamy wiele jego rodzajów, od łagodnych po te wymagające specjalistycznej interwencji. Dlatego dzisiaj zgłębimy ten temat w rozmowie z trychologiem. Przed mikrofonem Jacek Kloc, kłaniam się nisko. Zaczynamy.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Moim i Państwa gościem jest Karolina Golema, licencjonowany trycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj o łupieżu i chciałbym zacząć od tego, że może nam się wydawać, że to jest błahy problem, że to jest błaha rzecz, łupież. Estetyczna sprawa, może związana trochę z higieną, ale nie do końca tak jest w istocie, bo może łupież być związany z problemami zdrowotnymi.
To jest oczywiście prawda. Szczególnie na taki łupież zwracamy uwagę, kiedy on nie tylko przebiega z procesem złuszczania się naskórka, ale towarzyszy temu świąt. Jest to rzecz, która nie chce jakby pomimo używania jakichś specjalistycznych środków zniknąć, także wtedy no, musimy jednak sprawdzić, czy to jest tylko aby na pewno łupież, czy jest to właśnie wołanie o pomoc naszego organizmu. Mhm. Jeśli chodzi o łupieże, które my możemy na naszej głowie spotkać, to jest łupież suchy, łupież tłusty, bądź po prostu łupież kosmetyczny. Łupież suchy, w nim jakby ten naskórek jest rzeczywiście wysuszony, więc tutaj bardzo ważne jest, aby nie tylko stosować środki typowo przeciwłupieżowe, ale jednocześnie nawilżać ten naskórek. I wtedy rzeczywiście prawdopodobnie po około 3 tygodniach będziemy widzieć naprawdę dużą poprawę. Natomiast łupież tłusty to jest już problem od gruczołu. I jak mamy już udział gruczołu łojowego w całym przebiegu tego schorzenia, to wiemy, że tutaj namnażają nam się po prostu grzyby, które naturalnie bytują na naszej skórze, ale właśnie czasami patologicznie przerastają i wtedy rzeczywiście dochodzi do takiego łupieżu tłustego.
Jeśli mówimy o takich głównych przyczynach powstawania łupieżu, to czy można powiedzieć, że u tych takich początków każdego rodzaju łupieżu jest brak higieny? Czy to w ogóle nie jest z tym związane?
Absolutnie nie. Wręcz wbrew pozorom, czasami nadmierne mycie albo mycie niewłaściwymi produktami również może wywołać łupież. Także niekoniecznie, chociaż wiadomo, gdzieś te braki higieny tak, bo są niestety osoby, które zbyt rzadko myją swoją głowę i to też może właśnie zaburzyć bardzo ten mikrobiom na naszej skórze i spowodować łupież.
Wspomniała Pani już o jednym przynajmniej czynniku ryzyka występowania łupieżu i to jest stosowanie niewłaściwych preparatów. Ten temat rozwiniemy szczegółowo później, ale chciałbym, żeby teraz Pani powiedziała właśnie o tym, jak nasze zachowania wpływają na to, że występuje u nas łupież. Co robimy źle w tym kontekście?
Przede wszystkim od takich najprostszych rzeczy. Używamy na przykład zbyt ciepłej wody do mycia głowy. Możemy też zbyt gorącym powietrzem suszyć naszą głowę i faktycznie to już są takie najprostsze czynniki, które gdzieś codziennie jakby mają wpływ na to, co się dzieje z naszą skórą, ale również właśnie źle dobrany kosmetyk, zbyt rzadkie, ale czasem też zbyt często, bo musimy też wiedzieć, jaką mamy skórę, jak często należy ją myć. Niestosowanie takiego głębszego oczyszczania, niestety to też powoduje, że niejednokrotnie kumulują się po prostu te zanieczyszczenia na naszej skórze i ten mikrobiom też się rozrasta. Także takie proste zachowania pielęgnacyjne, no to jest, od tego wychodzimy. Natomiast również tutaj mogą być kluczowe niedobory w diecie. Stres może wpływać również na to, że faktycznie ten łupież u nas się pojawi. Także wiele czynników, nie tylko tych na co dzień, ale też i psychogennych tak naprawdę.
Psychogennych, czyli możemy sobie wywołać łupież naszym samopoczuciem?
Nie do końca, ale rzeczywiście, jeśli my żyjemy cały czas intensywnie, cały czas nasz organizm jest w stresie, rzeczywiście zauważono, że wtedy o wiele łatwiej ten łupież może się pojawić.
No, bo stres może doprowadzić nas do dużo gorszych stanów zdrowia niż tylko łupież, więc to w zasadzie nie powinno nas zaskakiwać. No, ale wracając do meritum naszej rozmowy, chciałbym zapytać o rozwijanie się łupieżu, o etapy jego rozwoju. Czy to jest zawsze tak, że dowiadujemy się, że mamy łupież dopiero, gdy pojawi się on na naszych ramionach, czy mogą być jakieś wcześniejsze objawy, które mogą nam zdradzić to, że będziemy mieli łupież?
zdecydowanie może być to świąt skóry głowy. I faktycznie w momencie, kiedy ta skóra już nas zaczyna swędzieć, warto przede wszystkim przyjrzeć się właśnie tym podstawowym tej podstawowej pielęgnacji na co dzień i zobaczyć, czy tutaj nie ma jakiegoś błędu, który faktycznie może doprowadzić do tego, że ten łupież się pojawi. Czasami też zaczerwienienie skóry, jeśli ktoś zwróci nam uwagę, że ta skóra jest bardzo czerwona, też dobrze jest sprawdzić już na powiększeniu, co tam się dzieje z tą skórą.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o łupieżu i z tym tematem wracamy po krótkiej przerwie.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Audycja W drodze do zdrowia, przed mikrofonem Jacek Kloc. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o łupieżu, który dotyczy wielu z nas. Warto wiedzieć, jak sobie z nim radzić. A moimi Państwa gościem jest Karolina Golema, licencjonowany trycholog. Chciałbym, zanim zaczniemy z powrotem rozmawiać o łupieżu, zapytać o to, że jest Pani licencjonowanym trychologiem. Co to tak naprawdę oznacza?
Trycholog licencjonowany to jest osoba, która zdała egzamin pod okiem Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego, także na ten moment jest nas naprawdę garstka w całej Polsce i rzeczywiście ja jako jedna na Podkarpaciu podeszłam do takiego egzaminu i go zdałam. Także po prostu ta wiedza jest potwierdzona na najwyższym poziomie.
Drodzy Państwo, w takim razie tutaj jest potwierdzenie, że rozmawiamy z ekspertką, która może nas nauczyć tego, jak dbać o nasze, o zdrowie naszych włosów i skóry głowy. I wracając już do tematu łupieżu, chciałbym zapytać o to, jakie mogą być skutki takiego długotrwałego ignorowania faktu, że mamy łupież. No bo może nie każdemu to przeszkadzać, może nie każdy nawet wiedzieć, nie zauważać tego, że ma łupież. Co się dzieje ze skórą naszej głowy, gdy mamy łupież przez cały czas i od wielu lat na przykład?
To jest po pierwsze odwodnienie naskórka, jeśli jest to łupież suchy i rzeczywiście to, idąc dalej, może wywołać stan zapalny w skórze. Każdy stan zapalny w skórze będzie bardzo źle oddziaływać na nasze mieszki włosowe i rzeczywiście ostatecznie nawet możemy doprowadzić do tego, że nasze włosy będą osłabione. Gorszym problemem jest łupież tłusty, ponieważ od łupieżu tłustego już jest naprawdę niedaleki krok do rozwoju ujotekowego zapalenia skóry, które ostatecznie już może powodować wypadanie włosów. Także należy rzeczywiście od razu zwracać uwagę, jeśli dzieje się coś na naszej skórze głowy.
A jakich schorzeń łupież może być objawem? Bo rozmawialiśmy o tym, że łupież może być jakimś takim efektem stanu naszego organizmu. To o czym może świadczyć?
Tutaj zaczniemy od tych chorób właśnie typowo dermatologicznych i tutaj to może być już początek AZS-u, EOZS-u, to może być początek łuszczycy, bo ona nie zawsze jakby musi o takim już dużym złuszczaniu, takim dużym złuszczaniem się rozpoczynać. Także to są takie problemy skórne, ale jednak okazuje się, że ta oś, jelitoskóra też ma tutaj przeogromne znaczenie i czasami jako taki sygnał chociażby problemów z naszą mikrobiotą jelitową, z pewnymi nietolerancjami możemy tutaj sobie odczytać. Łupież też może być takim objawem problemów z wątrobą, także tutaj naprawdę możemy iść bardzo, bardzo głęboko w środek naszego organizmu.
Wypada chyba teraz porozmawiać o tym, jak pozbyć się łupieżu. Zacznijmy może od najskuteczniejszych metod pozbywania się łupieżu. Mi do głowy przychodzą od razu szampony. Czy szampon to jest ten pierwszy wybór, czy coś innego?
W przypadku łupieżu tak, to jest zdecydowanie szampon, tylko tutaj też musi być odpowiednio dobrany do tego rodzaju łupieżu, bo nieraz właśnie kupując ten reklamowany szampon możemy trochę złe składniki mieć w tym szamponie i one rzeczywiście wtedy zadziałają, ale w drugą stronę. Także przede wszystkim rzeczywiście szampon, tylko rozróżniamy, czy to jest szampon do łupieżu suchego, czy łupieżu tłustego.
To oczywiście powinno być na etykiecie napisane.
Oczywiście, ale nie zawsze jest. Kolejna sprawa, to też warto by było przyjrzeć się właśnie znowu tej pielęgnacji, czyli znowu nie za ciepła woda, nie za gorące suszenie włosów, skóry głowy, nie na gorącym powietrzu. Poza tym też warto wtedy wprowadzić sobie takie głębsze oczyszczenie, czyli tutaj na przykład taki szampon oczyszczający czy peeling, ale też nie zapominamy o tym nawilżaniu, bo jednak stosowanie tylko i wyłącznie tych szamponów przeciwłupieżowych mogłoby właśnie spowodować pogarszanie się tego problemu.
A jak działają te szampony przeciwłupieżowe? Jaki tutaj jest mechanizm ich działania, że pozbywają się łupieżu?
Przede wszystkim najczęściej stosowane składniki w szamponach przeciwupierzowych to są składniki przeciwgrzybicze. A tutaj chociażby ketokonazol, czy tam klimbazol, cyklopirox. To jest jedno działanie. Drugie działanie to jest działanie takie przeciwzapalne i bardzo często spotykamy alantoinę, bisabolol. Poza tym też musi być to działanie keratolityczne, czy jakby pozbywające się nadmiaru łuski. I tu znowu często są wykorzystywane kwasy, na przykład kwas salicylowy jest bardzo często używany w takich szamponach i też jednak często problemem jest to, że ten naskórek się nam troszeczkę za szybko zaczyna złuszczać, więc takie składniki, które będą nam troszeczkę redukować właśnie to namnażanie się komórek skóry.
A jeśli chodzi o stosowanie szamponów przeciwłupieżowych, to powinniśmy z nich korzystać codziennie, gdy mamy łupież, czy może na zmianę z jakimś innym szamponem? Czy są tutaj jakieś zasady postępowania, jeśli chodzi o pozbywanie się łupieżu z użyciem szamponów specjalnych?
Oczywiście są takie zasady i tutaj znowu troszeczkę musimy rozgraniczyć, jaki to jest typ łupieżu. I rzeczywiście w większości przypadków mimo wszystko stosujemy zamienie z szamponem takim łagodzącym, nawilżającym, przeciwzapalnym. I przede wszystkim też musimy się stosować do tego, że przy łupieżu zawsze musimy myć dwukrotnie tą głowę i przy drugim nałożeniu szamponu musi ten produkt być około 5 minut na skórze głowy, bo inaczej te składniki nie mają szans zadziałania i też bardzo często spotykam się z tym, że ktoś już używa bardzo długo ten szampon, ale nieprawidłowo go używa i rzeczywiście ten problem nie mija.
To jakie najczęstsze błędy popełniają osoby, które korzystają z usług pani gabinetu?
Stosują bardzo często zbyt ciepłą wodę, myją jednokrotnie głowę i nie trzymają tego szamponu odpowiedni czas na skórze głowy.
To może się okazać w ostatecznym rozrachunku nieskuteczne.
Oczywiście.
Drodzy Państwo, rozmawiamy dzisiaj o tym, jak pozbyć się łupieżu w sposób rozsądny i szybki z użyciem różnych metod. I o tych innych metodach będziemy rozmawiać po krótkiej przerwie.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Słuchają Państwo audycji W drodze do zdrowia, przed mikrofonem Jacek Kloc, a moim i Państwa gościem jest Karolina Golema, licencjonowany trycholog. Rozmawiamy dzisiaj o łupieżu i o tym, jak się go pozbyć. Przed przerwą mówiliśmy o tym, że najlepsze są odpowiednie szampony, które trzeba właściwie dobrać. A czy są jakieś domowe metody na łupież, coś, co stosowały nasze babcie i co mogłaby Pani polecić jako osoba, która po prostu zna się na tych tematach?
Tak, moim takim ulubionym sposobem, który rzeczywiście w przypadku łupieżu się zazwyczaj sprawdza, jest to płukanka octowa na skórę głowy. Można ją samodzielnie przygotować, po prostu do szklanki przygotowanej, ostudzonej wody dodajemy sobie łyżkę octu, najlepiej jabłkowego, żeby gdzieś ten zapach jak najszybciej odparował i w ten sposób jako ostatnie płukanie przelewamy sobie skórę głowy.
No, ewidentną wadą tej metody jest zapach octu, ale czy można w jakiś sposób porównać skuteczność takiej metody do specjalistycznych szamponów przeciwłupieżowych?
Nie, to raczej traktujemy jako dodatek.
Czy możemy mówić o jakichś grupach ryzyka? Grupach, u których łupież rozwija się częściej niż u innych, czy dotyczy to każdego w takim samym stopniu?
Można było powiedzieć, że rzeczywiście ten łupież częściej występuje u mężczyzn. To rzeczywiście może troszkę z jakby z budowy skóry też wynikać. Także z tego, że te gruczołojowe są może troszeczkę bardziej zazwyczaj pobudzone. Też to, co zauważam, ten łupież dość często się u nastolatków pojawia w okresie takiego intensywnego wzrostu, więc to jak najbardziej w momencie, kiedy te hormony gdzieś są bardziej pobudzone, też to może być taki okres, kiedy ten łupież jest. No i niestety osoby, chociażby kobiety po menopauzie, gdzie ta skóra już faktycznie jest bardzo sucha i tutaj ta pielęgnacja powinna się drastycznie zmienić niż dotychczasowa, też często spotykamy się z takim wysuszeniem, z tym świądem skóry głowy i rzeczywiście wprowadzamy zazwyczaj jakiś produkt taki o działaniu lekko przeciwłupieżowym.
Mhm. A czy na przykład na rozwijanie się łupieżu może wpływać nasz styl życia albo dieta?
Oczywiście. Przede wszystkim dieta, przede wszystkim niedobory. I tutaj bardzo ważne jest, żeby nie zapominać o takich witaminach jak witamina A, witamina E, kompleks witamin z grupy B oraz cynk. Niesamowicie istotny, jeśli chodzi o proces złuszczania się naskórka.
Nie pozostaje nam nic innego, jak porozmawiać o profilaktyce. Wiemy już, że należy się odpowiednio odżywiać i suplementować właściwe składniki, żeby uniknąć wystąpienia łupieżu na naszej głowie. No ale co jeszcze powinniśmy robić, a czego powinniśmy unikać, żeby zminimalizować ryzyko? I czy to dotyczy obu rodzajów łupieżu, bo to też jest chyba istotne.
Oczywiście i tutaj znowu te dwa rodzaje troszeczkę się będą dzielić ze względu właśnie, że jeden jednak jest taki bardziej z wysuszenia tego naskórka, a drugi jest z nadmiernej pracy gruczołów łojowych. I tutaj z takich dodatkowych wskazówek, które oprócz tych, o których wspomniałam, czyli właśnie odpowiedniej pielęgnacji, czyli nie za ciepło przede wszystkim, to jest taka podstawowa zasada, jeśli chodzi o wodę, jeśli chodzi o suszenie, odpowiedni szampon, ale również tutaj takie czynniki na przykład jak pobyt na basenie, później bardzo ważne jest, żeby spłukać przede wszystkim oczywiście chlor z naszej głowy. Też co jest jeszcze bardzo często obserwowane na jesień, jak my nadmiernie jesteśmy wyeksponowani na słońce, zapominamy o nakryciach głowy, wtedy też właśnie takie złuszczanie naskórka faktycznie się pojawia.
Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć temat, o którym pani wspomniała wcześniej, ale teraz wydaje mi się, że wypada go nieco rozwinąć. Wspominała pani, że na łupież może mieć wpływ stan naszych jelit. Na jakiej zasadzie?
Oczywiście. Tutaj naukowcy są zdecydowanie zgodni, jeśli chodzi o wpływ tej osi jelito-skóra. I rzeczywiście my widzimy, że jeśli jest źle z naszymi jelitami, z tym mikrobiomem, rzeczywiście bardzo często też ma to odzwierciedlenie w naszej skórze głowy. Dlatego bardzo często też w kuracjach trychologicznych zaczynamy dbać o nasze jelita. Co ciekawe, też okazuje się, że bardzo często mając taką swędzącą, złuszczającą się skórę, w obrazie trychoskopowym mamy jeszcze takie charakterystyczne poszerzone naczynia, zalecamy, żeby wykonać sobie test w kierunku obecności Helicobacter pylori, bo rzeczywiście okazuje się, że to może mieć właśnie też wpływ na naszą skórę głowy.
Drodzy Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o łupieżu, a moim i Państwa gościem była Karolina Golema, licencjonowany trycholog. Bardzo dziękuję za Pani czas i za rozmowę.
Dziękuję, do usłyszenia.
A Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
W drodze do zdrowia. Nie wiesz, gdzie się leczyć, jakie kupić leki, do jakiego lekarza się udać? Choroba sprawia, że zwalniasz? W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. Pamiętaj, pacjent ma swoje prawa. W drodze do zdrowia pomagamy na zdrowotnym zakręcie.